To jest czwarty odcinek podcastu Inżynieria Pracy i kontynuujemy tutaj z moim poradnikiem, może bardziej niż podręcznikiem, na temat nauki i strategii metod uczenia się. Przeszliśmy przez prawie połowę strategii, więc teraz będzie druga połowa i później metody. Punkt czwarty. Wygrywaj we wszystkim i utrzymuj pęd. Tutaj oczywiście to jest słabe trochę tłumaczenie, bo pęd to oczywiście momentum po angielsku i to momentum oczywiście jest tak bardzo przenośnie, a w polskim pęd nie bardzo się przyjął właściwie. Nie słyszałem jakoś, żeby ludzie tego używali bardzo. Ale ta zasada jest ogólnie bardzo ważna. To zresztą opiszę później. Powszechnie uważa się, że łatwiej jest zrobić wszystko dobrze, że łatwiej jest zrobić dobrze tylko jedną rzecz. Że jeśli ciężko pracujesz w ciągu dnia, łatwiej byłoby zapomnieć o swojej diecie lub nie dbać o swój wygląd. Szukamy wymówek, że jesteśmy zbyt zmęczeni, aby iść na siłownię po długim dniu w pracy spędzonym na zbieraniu informacji, na przykład, czyli researchu. Zrozumiałe jest, skąd to się bierze. Myślisz, że straciłeś energię robiąc jedną rzecz, więc nie masz dość energii, aby zrobić coś innego. Ale jak nad tym pomyśleć, jak się nad tym zastanowić, jak o tym pomyśleć, tak nie jest. Co ma wspólnego siedzenie w biurze z brakiem energii do ćwiczenia? Jasne, możesz czuć się trochę senny, możesz mieć problemy z koncentracją, ale przynajmniej możesz jakoś przez to przejść, wykonując tylko ruchy. To lepsze niż nic. A to samo wykonywanie tych ruchów nie wymaga energii straconej w biurze. Może nie będziesz w stanie pobić nowego rekordu, ale możesz przynajmniej zrobić tyle co ostatnio. A może nawet będziesz w stanie. Uważam, że robienie rzeczy dobrze, rzeczy, które nie konkurują ze sobą, czyli to na przykład trening siłowy i bieganie, albo tutaj podaję przykład tego researchu, czy szukania informacji i czytania, to jest właściwie, zdawałoby się, że to jest zbyt podobne, że jedno to jest czytanie i znajdowanie informacji i drugie właściwie też czytanie i może nie tak bardzo znajdywanie informacji, ale też przyswajanie. Dlatego je tutaj podałem i pewnie to nie jest najlepsza para rzeczy do robienia, że w ciągu dnia robisz research cały dzień i później wracasz i siadasz do książek i robisz praktycznie to samo. To pewnie nie jest najlepszy pomysł, ale nie jest aż taki zły, bo jednak jest to trochę inne. I możesz na przykład sobie zrobić po pracy całym dniu researchu, możesz tam przez zrobić sobie godzinę aktywności fizycznej, a później usiąść do czytania i to też będzie ok w sumie. Ale być może nie jest to najlepsza forma odpoczynku po takim dniu, więc trzeba trochę kombinować. Natomiast trening siłowy i bieganie to zdecydowanie oczywiście to konkuruje, bo po prostu mięśnie muszą się regenerować. I jak robimy jedno, a potem drugie, to nie zdążą się zregenerować odpowiednio do jednego ani drugiego. Czyli robienie rzeczy dobrze, rzeczy, które nie konkurują ze sobą, przynosi korzyści obu. Dzieje się tak, ponieważ twój umysł przechodzi w tryby. W szczytowej formie wysokie zużycie energii lub zrelaksuj się, niskie zużycie energii lub cokolwiek pomiędzy. Nie ma rozróżnienia między różnymi zadaniami. Jeśli starasz się być w najlepszej formie, dotyczy to wszystkiego. Intensywniej się koncentrujesz, ciężej trenujesz, bardziej dbasz o swój wygląd lub trzymasz się diety. Albo jesteś w jednym trybie, albo nie. A kiedy już w tym uczestniczysz, pracujesz ciężej. Co to? To chyba jakiś błąd w tłumaczeniu, którego nie wyłapałem. A kiedy już w nim jesteś, w tym trybie, pracujesz ciężej, cokolwiek robisz. Pozostanie w tym trybie nie wymaga energii. Chodzi tylko o to, że pracujesz ciężej, więc zużywasz więcej energii jakiegoś typu. Czy to tracisz siłę umysłową, czyli brain power, czy męczą ci się mięśnie. Więc to jest takie rozróżnienie, że tak naprawdę no siedzenie w tym stanie samo w sobie nie zużywa energii takiej, powiedzmy, zupełnie ogólnej, że nie ma czegoś takiego jak zupełnie ogólna energia, którą się zużywa na siłowni, że się męczą mięśnie i przez to nie możesz używać mózgu. To jest zupełne rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Natomiast to wchodzenie w ten tryb wymaga, jest powiedzmy męczące w jakimś tam, z jakiejś perspektywy. Jakąś energię to zużywa, ale może nie taką jak, no powiedzmy, męczenie się mięśni, czy zużycie tego brain power. To jest bardziej na zasadzie takiej, że zajmuje to czas po prostu, żeby wejść w ten tryb. Ciężko właściwie mówić o jakimś zużyciu konkretnej energii. Ale to właśnie chcemy osiągnąć. Produktywność. Nie staramy się spędzać więcej czasu na pracy, będąc w trybie niskiego zużycia energii. Chcemy, aby wszystko było zrobione. Więc aby wykonać tę samą ilość pracy, moglibyśmy po prostu pracować ciężej przez krótki czas. Ten dodatkowy czas można poświęcić na robienie czegoś innego, co wymaga innego rodzaju energii. Zwykle nazywamy to hobby. A taką alokację różnych rodzajów energii najefektywniej, tak abyśmy wykorzystali ją jak najbardziej, jednocześnie nie wydając zbyt wiele na regenerację, nazywamy produktywnością. Więc to jest oczywiście, wszystko to już jest znane tak naprawdę. I to jest no oczywiste w pewnym sensie. Ale przejście do tego trybu zajmuje trochę czasu, więc nie wskakuj i nie wyskakuj z niego. Będąc w trybie lenistwa, możesz lepiej się zrelaksować na wakacjach, ale po powrocie musisz wrócić do trybu szczytowej formy i zostać w nim. W przeciwnym razie marnujesz energię, tutaj tak bardziej w cudzysłowie energię, i czas na wchodzenie i wychodzenie z niego. Chociaż też wejście w ten tryb wymaga po prostu zrobienia jakiejś pracy i ta praca zużywa energię, która jest potrzebna na wykonanie tej pracy. Ale jakby to samo to, że wchodzisz w ten tryb, nie wymaga energii, tylko wejście w ten tryb wymaga pracy, która wymaga swojej, zużycia swojej energii. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to praktycznie zmienia, kim jesteś. To znaczy, możesz sobie pomyśleć, że jest jakaś bardzo trudna rzecz i za cholerę po prostu nie mógłbyś tego zrobić. Czy ja to już mówiłem? Ale po prostu jak przejdziesz w ten tryb, to się zmieniasz na inną osobę i wtedy możesz to zrobić. Wydaje mi się, że to mówiłem. Jestem prawie pewny. Punkt piąty. Zamiast próbować wymyślić, co zrobić, znajdź coś, co możesz zrobić i zrób to. To jest też takie trochę filozoficzne i też taka zmiana perspektywy raczej, ale to jest ciężko zrobić tak naprawdę w danym momencie. To jest taka duża dość zmiana sposobu widzenia, którą bardzo ciężko zauważyć. Bardzo ciężko zauważyć błędy, które popełniamy i je poprawić. Czyli że tutaj na przykład po prostu to się nazywa po angielsku paralysis by analysis, czyli że próbujemy znaleźć najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić, zamiast zabrać się za coś, co możemy zrobić. No i tracimy na to czas, na zastanawianie się, co najlepiej zrobić. kiedy no nic nie robimy. I ciężko właśnie to zauważyć, bo jednak jakieś priorytety musimy mieć i jakoś w jakimś stopniu musimy wykorzystywać tę regułę Pareto, że tam 80% tego wysiłku daje nam 20% rezultatów, a 20% wysiłku daje nam 80% rezultatów i musimy tam no w tych okolicach 20%. Ale to oczywiście jest tak, że to nie jest tak, że możemy zrobić cokolwiek, coś tam tylko i już będziemy wiedzieć prawie wszystko, bo to są jakby poziomy tego, to znaczy można sobie ustawić ostateczną wartość, czego chcemy osiągnąć i ta ostateczna wartość, czyli powiedzmy nie umiemy nic, i nasza ostateczna wartość to jest, że umiemy to nieźle. I wtedy robimy 20% wysiłku wkładamy w to i osiągamy 80% tych rezultatów. Czyli jesteśmy w 80% nieźli w tym. Ale jak się okazuje, w bardzo wielu rzeczach to idzie praktycznie w nieskończoność. Można się nieskończenie uczyć jakieś rzeczy i badać jej sekrety i po prostu no pracować nad tym po prostu przez całe życie. Więc tak naprawdę to, że 20%, jak sobie myślimy, że tam trochę się nauczymy na test i zrobimy to swoje 20%, to powinniśmy dostać tam 80% na teście. Ale tak naprawdę się okazuje, że 80% to jest no to jest może 3-3. Czyli, że po prostu ten zakres jest tak daleko, że ta ostateczna wartość jest tak daleko, że jak włożymy te 20% i otrzymamy 80% zasadniczo powiedzmy tego, co dali nam się nauczyć. Ale okazuje się, że to 80% tak naprawdę ledwo wystarcza do zdania tego egzaminu w ogóle. Nie mówiąc już o dostaniu dobrej oceny. Więc w każdym razie, myślenie co zrobić, czego naprawdę się nauczyć, czego jeszcze nie wiesz, zajmuje najwięcej czasu podczas pracy umysłowej. Nawet jeśli czytasz podręcznik, większość z tego, co czytasz, albo już wiesz, albo potrzebujesz innej wiedzy. Większość z tego, co czytasz, albo już wiesz, albo potrzebujesz innej wiedzy, aby to zrozumieć. Jednak poszukiwanie rzeczy do nauczenia nie przyczynia się do zdobywania wiedzy i jest to tylko niezbędny warunek. Coś, co musisz po prostu zrobić, że no wiadomo, zanim możesz się czegoś nauczyć, musisz wiedzieć, czego się nauczyć. Ale to poszukiwanie informacji, czego się nauczyć, nie jest żadnym zdobywaniem wiedzy. Samo w sobie. Zdziwiłbyś się, ile w rzeczywistości możesz się nauczyć, mając do nauczenia się czegoś bardzo konkretnego. Korzystaj więc z każdej nadarzającej się okazji. Najbardziej oczywistym przykładem są zajęcia, kiedy czegoś nie rozumiesz, ale oczywiście zajęcia zostały zaprojektowane w taki sposób, abyś był w stanie to zrozumieć w tym momencie. Oczywiście może się zdarzyć, że zbyt długo myślałeś o czymś innym i przegapiłeś tak wiele, że musiałbyś wrócić do podręcznika i przeczytać o tym temacie od początku, ale z mojego doświadczenia prawie nigdy tak nie jest. Zwykle różne tematy są ze sobą powiązane, ale nie jest absolutnie konieczne zrozumienie wszystkiego, co do tego prowadzi. Wykorzystaj każdą okazję, aby się nauczyć czegoś lub coś poprawić. I to w sumie też odnosi się trochę do pierwszego odcinka o Elonie Musku, który mówił, że pytał ludzi, swoich pracowników, zadawał im pytania. O to, czym się zajmowali, I po prostu wykorzystywał te okazje, żeby się czegoś nauczyć. I to jest dobre, bo oczywiście to wszystko się odnosi do tego, co on robi. Więc no nie jest tak, że tak jak sobie na przykład otwieramy podręcznik i mamy tam jakiś tekst i okej, ale czego tak naprawdę musimy się nauczyć? Tylko jak już, jak idziemy do swojego pracownika i no to wiemy, że on robi coś dla nas, więc to automatycznie się odnosi do tego, co robimy i wiemy, że to się nam przyda, więc możemy po prostu spytać i wykorzystać tę okazję. Koniec końców ustalenie priorytetów. W ogóle podobno to jest jakieś rosyjskie tłumaczenie, to koniec końców, ale mi się podoba i ładnie się tego używa. To jest takie, jak z angielskiego jest in the end, tylko nie ma oczywiście dobrego polskiego tłumaczenia, które zupełnie w pełni oddaje ten sens. Koniec końców ustalenie priorytetów w tym przypadku nie jest tego warte. Jest tak, ponieważ bardzo trudno jest ocenić, jak duży wpływ miałoby zrozumienie czegoś, gdy się tego nie rozumie. I bardzo często jest wiele mniej lub bardziej równoważnych rzeczy, które możesz zrobić. Więc myślenie o tym, któremu należy nadać priorytet, to po prostu marnowanie czasu. I daje ci fałszywe przekonanie, że faktycznie wykonujesz pracę. W rzeczywistości przechodzisz po prostu od jednej rzeczy do drugiej, próbując dowiedzieć się, w którą z nich warto włożyć wysiłek, a w rzeczywistości nie wkładając wysiłku w żadną. Jeśli znajdziesz coś, nad czym możesz popracować, zrób to natychmiast i zapomnij o reszcie. Bardzo ważne jest też, aby nigdy nie odkładać rzeczy na później. Jeśli napotkasz coś, czego możesz się nauczyć, zrób to teraz. Kiedy coś wydaje się trudne do zrozumienia, często po prostu podkreślasz to w swoim mózgu, aby naprawdę dowiedzieć się tego później. I to też się odnosi do tego, co myślę w sumie o podkreślaniu, zakreślaniu, zwłaszcza jak w książkach, że po prostu czyta się książkę i zakreśla się to, czego trzeba się nauczyć, to, co jest ważne. Ale ja tego nie lubię. To może jest okej strategia nawet. I zdecydowanie to jest dobra strategia, jak się czyta artykuły naukowe, żeby po prostu sobie przekopiować ten artykuł do jakiegoś edytora tekstu i wytłuścić te rzeczy, które są ważne, no bo ta cała reszta, jest bardzo dużo po prostu w artykułach naukowych takich rzeczy, które tam muszą być, ale nic nowego nie wprowadzają. Natomiast w podręczniku praktycznie wszystko jest ważne i wszystkiego trzeba się nauczyć i też tam jest taka trochę historyjka, więc nie do końca pasuje to wyciąganie tych poszczególnych fragmentów do uczenia się. Ale najgorsze w tym, to czego nie lubię w tym, to jest, że jak coś zakreślam, to jest tak, jakbym chciał sobie powiedzieć, że okej, to tego się nauczę później, zamiast rzeczywiście się tego uczyć. I później oczywiście może wracam, może nie wracam, ale nawet jak wrócę, to sobie patrzę i myślę sobie, o, to jest do nauczenia się, zamiast tego się uczyć. Więc, no, może dla niektórych działa. Wiem, że dla niektórych to działa. W większości sytuacji chociaż. Na pewno to nie działa w każdej sytuacji, ale pewnie są osoby, dla których to działa w większości i po prostu mogą tego normalnie wykorzystywać. I są też, znajdują się zwykle w sytuacjach, w których to działa. Na przykład mają jakieś łatwe studia i pracują po studiach, więc tak naprawdę te studia tylko tak trochę odwalają, ale jakoś tam im się przydaje i tylko te najważniejsze rzeczy wyciągają z nich. Ale na takich naprawdę trudnych studiach raczej nie można sobie na to pozwolić. Więc co moim zdaniem, może dla niektórych osób to działa, ale dla mnie to jest bardzo taki zły mindset. Znowu używam tego słowa, ale to po prostu jakby uczy złych nawyków w pewnym sensie. A przynajmniej takie mam przekonanie, więc wolę po prostu tego nie używać. Pojedyncze zagadnienia prawie nigdy nie są tak trudne. Stanowią raczej większą całość wraz z innymi prostymi zagadnieniami. Na przykład mechanika klasyczna jest złożona, ale sama zasada najmniejszego działania to tylko jedna rzecz, którą musisz zrozumieć w ciągu kilku minut. Można zrozumieć w ciągu kilku minut. Jeśli nie rozwodzisz się nad tym, jak trudno jest to zrozumieć. Jest to związane z wieloma innymi zagadnieniami, na przykład z tym, czym właściwie jest działanie, ale często nawet to nie jest konieczne, czyli wyszukiwanie informacji, co to są na temat tych innych zagadnień powiązanych, na przykład co to jest działanie, definicja, ale często to nie, nawet to nie jest konieczne, ponieważ można to wyciągnąć z kontekstu. Tak naprawdę przez większość czasu będziesz szukał rzeczy do nauczenia się i porządkowania informacji. To niezbędna część twojej pracy, ale istotą twojej pracy jest zrozumienie tych pojęć. Więc kiedy masz okazję to zrobić, zrób to dobrze i agresywnie. Poza tym, gdy na przykład na wykładzie masz się czegoś nauczyć, ale z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie tego zrozumieć, tracisz pewność siebie i utrudniasz sobie naukę później. Zadanie rośnie, a ty stajesz się mniejszy. Próbowałeś raz i nie udało ci się, więc najwyraźniej to zagadnienie było ciężkie do zrozumienia. Brak pewności siebie to naprawdę duży problem w nauce. Rzeczy, których się uczysz, nigdy nie są tak naprawdę trudne, gdy podchodzi się do nich indywidualnie. Po prostu z czasem zdobywasz wiedzę i jesteś w stanie łatwo rozwiązywać i rozumieć złożone problemy. Ale nawet złożone problemy można podzielić na części, jak to często się robi na zajęciach, a te fragmenty same w sobie są łatwe. Dlatego czasami lepiej nawet nie próbować czegoś, jeśli wiesz, że istnieje duże prawdopodobieństwo niepowodzenia, czyli że nie zrozumiesz zasadniczo. Porażki są ważne, ale to, co buduje pewność siebie, to zwycięstwa. Pokonywanie większych przeszkód daje więcej pewności siebie, ale nie posuwaj się za daleko, chyba że naprawdę potrzebujesz reality checka. Ostatnio dużo się mówi o tym, że porażki nie są tak naprawdę złe. To jest okazja, żeby się poprawić i okazja do nauki. Ale też pewność siebie jest ważna. I jest też ważna bardzo w uczeniu się. Bo po prostu inaczej podchodzimy do zadania. Jak wiemy, że możemy je zrobić, czyli że możemy się czegoś nauczyć, no to automatycznie jest to łatwiejsze i po prostu podchodzimy do niego. Wkładamy całą siłę, żeby je zrobić, bo wiemy, że i tak je zrobimy. I jakoś wydaje mi się, że nikt jeszcze dotąd w taki oczywisty sposób tego nie powiązywał z nauką. Bo zawsze też myślimy o jakichś tam nerdach, którzy nie mają w ogóle pewności siebie. Ale tak naprawdę to jest taka bardziej pewność siebie społeczna, do takich społecznych interakcji. Bo ogólnie ciężko powiedzieć, żeby była jakaś tam bardzo ogólna pewność siebie. Raczej jest pewność siebie do jakichś konkretnych rzeczy. Na przykład pewność siebie w nauce. I jakoś wydaje mi się, że nikt konkretnie nie powiązywał nauki z pewnością siebie, że potrzebna jest pewność siebie do nauki. ale to jest bardzo ważne. I te wszystkie nerdy, które no niby nie mają pewności siebie, ale tak naprawdę nie mają tej pewności siebie społecznej, mają pewność siebie do nauki i nawet często są zbyt pewni siebie. No wiadomo, sobie jest gość, takie smartasy są, mądrale. I no to jest właśnie, że są zbyt pewni siebie. Ale pewność siebie ogólnie jest bardzo przydatna w nauce. Warto też wspomnieć o znanym powiedzeniu: nie ucz się na sprawdzian, ucz się dla siebie. I faktycznie się zgadzam, ale to nie są jakieś bzdury, żebyś poczuł się lepiej, które mówią ci, żeby podążać za swoją pasją. Po prostu nasza ciekawość doprowadzi nas tam, gdzie jest coś, czego nie rozumiemy, ale wiemy, że możemy poprawić nasze zrozumienie. Bardzo trudno jest zgadnąć, o co może cię poprosić wykładowca, żebyś się nauczył, a szanse na znalezienie czegoś, czego jeszcze nie znasz, ale jesteś w stanie zrozumieć dzięki wiedzy, którą posiadasz, są bardzo niskie. Prawdopodobnie po prostu będziesz powtarzać to, co już dobrze wiesz i wykuwać na pamięć coś, czego nie znasz, co zwykle ci nie pomaga. Do tego jeszcze nawiązuję później, żeby nie oszukiwać. I chodzi o to, żeby nie oszukiwać na teście, tylko żeby jakby samego siebie nie oszukiwać, że myślimy sobie, że łatwiej będzie wykuć niż zrozumieć, ale tak naprawdę okazuje się, że wykucie tego jest tak naprawdę trudniejsze i że łatwiej byłoby po prostu to zrobić normalnie, czyli nauczyć się tego poprawnie zrozumieć. I punkt szósty: nie rób dwóch rzeczy, które walczą o twoją uwagę. Praca nad dwoma różnymi rzeczami może mocno ze sobą interferować. Twój umysł musi przejść od skupienia się na jednym zestawie problemów do innego. Im intensywniej będziesz musiał się skupić na drugiej rzeczy, tym trudniej będzie wrócić do pierwszej. Jeśli zrobisz sobie przerwę i w zasadzie nic podczas niej nie zrobisz, będziesz musiał tylko wrócić do pierwszej rzeczy. Ale jeśli przestaniesz robić jedną rzecz i zaczniesz intensywnie robić inną, wtedy twój umysł będzie musiał w pełni przejść od jednej rzeczy do drugiej, całkowicie zapominając o ostatnim zadaniu. I to nie jest tylko kwestia minut czy godzin. Nie mówię o sprawdzaniu maila podczas pracy i wpadaniu w wir mało znaczących zadań. Praca nad czymś przez dwa dni z przerwą tylko na sen pozwoli ci skupić się na tym znacznie głębiej, niż gdybyś pracował nad czymś przez połowę dnia, a potem nad czymś innym przez drugą połowę. Tu oczywiście, jak zawsze, mogę wspomnieć o Deep Work Cala Newporta. Nawet nie muszę chyba wyjaśniać dlaczego. Pamiętaj jednak, że jest to skupione myślenie, więc to nie rozwiązuje całego problemu. Będziesz musiał robić przerwy lub pracować nad czymś niezwiązanym z obecnym zadaniem, jeśli nadejdzie moment, w którym konieczne będzie rozproszone myślenie. Ale są też zadania, które w zasadzie nie wymagają rozproszonego myślenia. Myślenie rozproszone może zajść tylko wtedy, gdy wykonałeś wystarczająco dużo pracy, używając skoncentrowanego trybu myślenia. Czyli to jest to, co mówiłem w pierwszym punkcie, że pracować ciężko i długo. Sugeruję, żebyś pracował nad hobby albo w weekend, albo pod koniec dnia, jeśli nie przeszkadzają one pracy. Czyli tak, jakbyś tylko robił sobie przerwę i nie robił nic opisanego powyżej. I pracuj nad nimi tak ciężko, jak to możliwe, aby dokończyć wszystko, co zaplanowałeś. W ten sposób nie będziesz mieć nic do roboty związanego z tym hobby podczas swojej głównej pracy. A przynajmniej będziesz zadowolony z postępów, jakie zrobiłeś i no dzięki temu w tej swojej głównej pracy nie będzie ci wracał umysł do tamtego poprzedniego zadania, że o, w sumie tu mam taki pomysł, tą rzecz rozwiązać. I nagle przechodzi ci ten umysł z tego zadania do drugiego. Sugeruję, abyś pracował nad hobby albo, to już mówiłem, oczywiście codzienna praca nad jednym zadaniem sprawi, że szybko się wypalisz. Dlatego warto podzielić dzień na dwie części. Ludzie w naturalny sposób czują się najbardziej zdolni do skupionego, analitycznego myślenia w ciągu jednej części dnia, rano lub wieczorem, a rozproszonego, kreatywnego myślenia w drugiej. Na przykład możesz sobie radzić naprawdę dobrze rano przy odrabianiu lekcji, a wieczorem podczas pisania lub odwrotnie, w zależności od osoby. Możesz użyć tego, aby podzielić część swojej pracy na poranek, wieczór. Twoja praca może jednak wymagać prawie wyłącznie skoncentrowanego myślenia, ale zawsze staraj się znaleźć jakąś pracę, którą mógłbyś wykonać w tej części dnia, kiedy nie masz energii na pracę skoncentrowaną, skupioną. Może to być nawet sprzątanie domu lub inne żmudne obowiązki. Dzięki temu następnego dnia będziesz świeży. Ale oczywiście są momenty, kiedy masz jedną rzecz do zrobienia, masz jakiś cel, który możesz zrobić w 2 dni i wymaga tylko skupionego myślenia, i wtedy, jeśli możesz, jeśli wiesz, że podołasz temu zadaniu, to możesz po prostu przez 2 dni nawalać i z tym tylko ze snem pomiędzy tymi dniami. I to znowu się odnoszę do Deep Work Cala Newporta. Ogólnie ten cały pomysł dzielenia dnia na tą część skupioną i rozproszoną, czy analityczną i kreatywną, jest zaczerpnięty z Peak Performance. Nie pamiętam autorów, ale zresztą też niewiele tam dodatkowo było opisanego na ten temat. Właściwie to ten mały paragraf, który tutaj napisałem, to w tej książce był podobny tak naprawdę. Musisz także uważać na mniejsze czynności, które wykonujesz w ciągu dnia. Na przykład podczas krótkiej przerwy w nauce możesz zaplanować swoje treningi. Chociaż wydaje się to dobrym zadaniem, możesz chcieć zaplanować swoje treningi. Chociaż wydaje się to dobrym zadaniem do wykonania podczas przerwy, w rzeczywistości odciąga dużo uwagi od nauki na korzyść siłowni. Jesteś napompowany, a trening staje się o wiele bardziej interesujący niż nauka. Całą resztę dnia możesz spędzić z pojawiającymi się od czasu do czasu myślami dotyczącymi pakowania, które odciągają cię od wykonywanego zadania. Zamiast tego możesz zaplanować swoje przyszłe treningi tuż przed treningiem lub przed zrobieniem czegoś, co nie wymaga dużej energii. Gdzieś widziałem taką poradę, że co produktywności, jakaś bardzo stara porada, chyba od jakiegoś powieściopisarza, że zanim skończysz swoją robotę, to musisz coś tam zrobić. O, chyba to było, że po prostu nie kończ swojej pracy na dzień, kończąc jakieś zadanie, tylko przerwij to zadanie w trakcie i wtedy twój mózg będzie nadal skupiony na tym zadaniu i będzie nadal nad nim pracował przez resztę tego dnia w tym trybie rozproszonym. I to jest oczywiście bardzo fajne, ale jeśli nie robisz nic dalej po tym, i jeśli po tym robisz coś mniej ważnego, coś, co zupełnie nie wymaga takiej szczególnej uwagi, to no to jest bardzo dobre. Ale jeśli masz dwa zadania do zrobienia, na przykład sobie podzieliłeś właśnie dzień na tę część bardziej skupioną i kreatywną i masz jakieś dwa zadania, które no, są dość istotne, żeby wykonać tego dnia oba te zadania, to lepiej skończyć to zadanie i wtedy twój mózg skończy z tamtym zadaniem i zabierze się za to drugie, za tą drugą rzecz. Więc zasadniczo to się do tego sprowadza. Podobnie złym pomysłem może być granie na instrumencie, pisanie opowiadań podczas przerwy. Granie na instrumencie lub pisanie opowiadań podczas przerwy lub czegokolwiek, co jest chociaż trochę pochłaniające. Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności powinieneś spojrzeć na strony internetowe, jakie przeglądasz podczas przerw lub rano. Czy są związane z twoimi hobby? Jeśli tak, może lepiej zostawić je na wieczór po pracy. Oznacza to również, że możesz rano przygotować umysł do pracy, czytając na przykład o postępach w tym, czego się uczysz. To trochę tak zahacza o metody, ale to jest ważne, że podczas przerwy możemy zrobić coś tak jak z tym zadaniem, że z tym, co mówiłem przed chwilą, że można skończyć zadanie w trakcie i potem twój mózg będzie nad nim pracował przez resztę dnia. I no to jest fajne, jeśli to jest nasza praca i robimy tam 8 godzin i przerywamy jakieś zadanie w trakcie i dalej no robimy inne rzeczy niezwiązane z naszą pracą, jakiś tam relaks i obowiązki inne, ale też trzeba pamiętać, że to działa, jak sobie na przykład zrobimy przerwę, czyli robimy tam, mamy 8 godzin pracy i po tam 3 godzinach jedziemy na obiad, mamy przerwę tam z 20 minut i w trakcie niej, powiedzmy, zaczynamy czytać książkę i ona nas pochłania i później musimy wracać do pracy i przerywamy tę czynność w trakcie i wracamy do naszej pracy, a nasz mózg nadal myśli o tej książce. Więc trzeba pamiętać, że no można to wykorzystywać i to jest dobra metoda, której w sumie nie opisałem tutaj, a może by się przydało tak naprawdę. To znaczy na przykład jeśli żeby po prostu jak zajmujecie się jedną określoną rzeczą i wybieracie, że to jest wasz priorytet, że to jest to, co musicie zrobić, powiedzmy macie, że wybieracie sobie na przykład studia i do końca studiów tam 3 lata po prostu będziecie cisnąć te studia 100%, aż nie skończycie i wtedy możecie się dopiero zająć czymś innym, ale te studia w tym czasie są absolutnie priorytetem najwyższym i praktycznie tylko to się liczy, to wtedy możecie przerywać pod koniec dnia, przed skończeniem pracy, po prostu przerywacie jakieś zadanie w trakcie i no zajmujecie się innymi obowiązkami i idziecie spać i wasz mózg cały czas pracuje nad tym. Do tego można to wykorzystywać. Ale też trzeba pamiętać, że to samo wchodzi do tych przerw. Czyli trzeba uważać na te przerwy, żeby po prostu nie skakać od jednego zadania do drugiego. Bo to może się zdawać, że to jest fajne, bo wtedy najpierw skupiamy się i myślimy analitycznie nad jednym zadaniem, a później od niego odpoczywamy, robiąc jakieś inne zadanie i jeszcze nasz mózg myśli w trybie rozproszonym nad tym pierwszym zadaniem, ale okazuje się, że tak naprawdę nad tym drugim zadaniem nie będziemy się w stanie skupić. Chyba, że no, nie potrzebujemy się nad nim skupić. Ale jeśli robimy dwie rzeczy, to raczej nie polecam robienia ich jednej po drugiej. Czyli powiedzmy jednego dnia, żeby je robić. Żeby chociaż ten sen był pomiędzy nimi. A i tak sen jest zbyt mocno przereklamowany moim zdaniem. To znaczy, bo się wydaje, że sen to jest... Tutaj mamy jeden dzień, sen i drugi dzień. I te dni są w ogóle niepowiązane. Ale no wiadomo, że jak na przykład się upijemy jednego wieczoru i pójdziemy spać na 4 godziny jakieś. Nie wiem, czy to może jak się mocno upijemy. No dobra, powiedzmy, że 2 godziny tylko mamy. Albo może inaczej. Jesteśmy po bardzo ciężkim treningu, jesteśmy bardzo zmęczeni i pójdziemy spać na 8 godzin. I później wstajemy i myślimy, że będzie już zupełnie idealnie, tak jakbyśmy nigdy tego poprzedniego dnia nie mieli, czy może raczej nie po treningu. Okej, to jest już trzeci przykład, ale ten jest dobry, czyli pracujemy nad czymś i się powiedzmy no przepracowujemy, cokolwiek to miałoby znaczyć w jakimkolwiek sensie. Przepracowujemy się tego jednego dnia i idziemy spać, myślimy, że następnego dnia to już zupełnie nowy dzień i czysta karta i możemy działać, ale okazuje się, że te 8 godzin to nie jest wystarczająco, bo to jest 8 godzin mimo wszystko, no i to nie jest aż tak dużo tak naprawdę. To nie jest jakieś, to nie są tygodnie po prostu, czy dni chociaż. To jest nawet mniej niż sam dzień, niż 16 godzin. 2 razy mniej nawet. Czyli, że no to jest połowa. W dzień po prostu mamy 2 razy więcej, 2 razy więcej czasu jest w dzień niż śpimy. Więc trochę się rozgadałem, to w sumie nie jest takie ważne, ale to jest jeszcze, tutaj mam ostatnią zasadę albo punkt i on zostawię już na następny podcast, i wtedy zaczniemy też omawiać metody, więc dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego odcinka.